Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Gość Radia Płock FM.
Naszym gościem dziś jest pan profesor Andrzej Nowakowski, profesor Instytutu Zakładu Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Kłaniam się, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich szanownych państw.
Rozmawiać mamy o nowotworach ginekologicznych. Wrzesień jest miesiącem świadomości nowotworów ginekologicznych właśnie. Panie profesorze, rozmawialiśmy już na ten temat przed wakacjami. Wiem po rozmowie z panem także, że najważniejsza jest w badaniach ginekologicznych, w ogóle w ginekologii nowotworowej, profilaktyka. Więc pytanie, jak tę kwestie traktują kobiety dziś, obecnie? Czy zgłaszają się, czy ta profilaktyka się poprawiła? Czy wiedzą, jakie badania i które badania co dają?
No, myślę, że ta wiedza stale rośnie. Mieliśmy pewne zawirowanie związane z pandemią i zmniejszeniem dostępności do doświadczeń ambulatoryjnych, także w zakresie ginekologii i położnictwa. Część badań przesiewowych została przynajmniej tymczasowo wstrzymana na kilka tygodni, ale to udało się w jakiś sposób, wydaje mi się, stopniowo odbudować i dane GUS-u, którymi dysponujemy, te najnowsze sprzed kilku lat, no, wskazują na to, że nawet 70-80% Polek w odpowiednich grupach wiekowych pomiędzy 30 a 60 rokiem życia dosyć regularnie, przynajmniej raz na 3 lata wykonuje profilaktyczne badanie cytologiczne. Jest to jedyne badanie przesiewowe, które jest oferowane kobietom w poczuciu pełnego zdrowia, czyli kobietom zupełnie bezobjawowym. Umożliwia ono wczesną diagnostykę stanów przedrakowych i raka szyjki macicy. I od 30 lat obserwujemy trend spadkowy, jeśli chodzi o zachorowalność i umieralność z powodu tego nowotworu. Jeśli chodzi o pozostałe nowotwory ginekologiczne, to przypomnijmy, że najczęstszym nowotworem wśród tak zwanych nowotworów ginekologicznych, czyli nowotworów żeńskiego narządu płciowego, jest rak endometrium, czyli rak błony śluzowej trzonu macicy. Jest to najczęstszy nowotwór w Polsce, częstszy niż rak jajnika, rak szyjki macicy. Występuje głównie u kobiet starszych. Po menopauzie, po 50-60 roku życia odnotowujemy ponad 90% zachorowań. Kobiety młodsze chorują rzadko, to nie znaczy, że nie chorują wcale, ale faktycznie dominuje on u kobiet starszych. W tym przypadku badań przesiewowych nie mamy, natomiast warto odnotować wczesne objawy kliniczne, które ten nowotwór daje i czasem umożliwia wczesną diagnostykę. I najczęstszym charakterystycznym objawem dla nowotworów trzonu macicy są nieprawidłowe krwawienia z narządu płciowego, czyli krwawienia występujące po menopauzie.
Chciałem pana zapytać.
Niestety nowotwory, takie jak rak jajnika czy rak pochwy, który jest rzadkim nowotworem, rak sromu, nie dają wczesnych objawów, chociaż w przypadku raka sromu możemy mówić o czujności onkologicznej i nielekceważeniu pewnych zmian skórnych, które pojawiają się w tej okolicy intymnej. Stąd to możliwości profilaktyki w tych nowotworach są już znacznie bardziej ograniczone i tu polegamy na wczesnej diagnostyce, czyli nielekceważeniu objawów i leczeniu.
Nie zdążyłem pana zapytać, kiedy właśnie już o objawach raka trzonu macicy pan powiedział. Panie doktorze, a jakie leczenia, jakie nowe terapie wchodzą? Wiem, że właśnie coś z nowości w ostatnich tygodniach do Polski trafiło.
Od 1 września mamy dostęp do nowej terapii z użyciem dostarlimabu. Jest to przeciwciało monoklonalne, które będzie refundowane w programie lekowym dla kobiet, które jest już refundowane w programie lekowym dla kobiet z rakiem endometrium. Jest to produkt dostępny jako tak zwana druga linia leczenia, czyli po chemioterapii, u pacjentek z nawrotowym lub zaawansowanym rakiem endometrium oraz z upośledzeniem naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów lub wysoką niestabilnością mikrosatelitarną. Jest to jeden z 4 podtypów tak zwanych molekularnych, można powiedzieć w skrócie genetycznych, raka endometrium i ta cząsteczka jest dostępna od 1 września Jako nowość w terapii jednym z badań klinicznych osiągnęła ona wysoką skuteczność, jeśli chodzi o uzyskanie odpowiedzi klinicznej na ten lek, więc myślę, że jest to szansa na dłuższe życie dla pewnej grupy kobiet z zaawansowanym rakiem endometrium w Polsce.
Ponieważ od dłuższego czasu powtarzamy, promujemy, mówimy i piszemy o nowotworach ginekologicznych, o profilaktyce, zapytam pana, panie profesorze, jak pan ocenia, czy kobiety korzystają w większym stopniu niż do tej pory z informacji, z wiedzy, z dostępu do tych badań?
Znaczy, nie mamy w Polsce, mamy w Polsce centralny rejestr badań cytologicznych, który dotyczy tylko programu profilaktyki raka szyjki macicy. Niestety zgłaszalność do tego samego programu jest bardzo niewielka i obejmuje ona kilkanaście procent. Natomiast wiemy z danych Głównego Urzędu Statystycznego, że kobiety dużo częściej korzystają z opieki ginekologicznej w ramach gabinetów prywatnych czy innymi drogami w ramach ubezpieczeń dodatkowych. Ten dostęp do ginekologa w Polsce jest dosyć szeroki. W Polsce praktykuje ponad 6 tysięcy ginekologów pracujących zarówno w ramach opieki refundowanej przez NFZ, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, jak i w praktykach prywatnych. Oczywiście jest on zróżnicowany i od tego dostępu także zależy to, czy kobiety się zgłaszają, czy nie. Dużo większy dostęp jest w dużych miastach, dużo mniejszy w regionach wiejskich, mniej zurbanizowanych. Ale myślę, że ta świadomość stale rośnie i z roku na rok, a obserwuję te dane GUS-u już od kilkunastu lat, te dane GUS-u mówią o tym, że coraz szersza grupa Polek korzysta z profilaktycznych badań cytologicznych. Mamy nadzieję, że te badania cytologiczne w przyszłym roku, już w przyszłym roku zostaną dzięki wprowadzeniu Narodowej Strategii Onkologicznej zastąpione nowszymi badaniami profilaktycznymi, jakimi są badania molekularne, wykrywające czynnik sprawczy raka szyjki macicy, czyli zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego. To też będzie, mam nadzieję, nowość w przyszłym roku. Są to badania o wiele bardziej skuteczne niż badania cytologiczne i także nasz instytut pracuje nad tym, aby odpowiedni program w oparciu o pilotaż, który żeśmy zrealizowali, przygotować i zaproponować dla Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia po to, żeby został on wdrożony, żeby Polska dysponowała nowoczesnym, skutecznym programem profilaktyki raka szyjki macicy.
Ponieważ wiem, że pan się specjalizuje w profilaktyce właśnie w działaniach na rzecz szyjki macicy, leczenia szyjki macicy właśnie, więc zapytam, czy jest pan zadowolony z dotychczasowych rezultatów? Myślę o ilości zaszczepionych. Myśmy kilka miesięcy temu rozmawiali na ten temat. Zaszczepionych dziewcząt, chłopców na HPV. Teraz
przypomnijmy, że dostęp do bezpłatnych, dobrowolnych szczepień dla 12-13-latków, przypomnijmy, że pierwotnie planowano ten dostęp tylko dla dziewcząt, ale decyzja ministerialna zapadła, że od 1 czerwca ten dostęp jest zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców.
Bardzo
w tej
światły,
grupie wiekowej,
prawda?
Którą wspomniałem, czyli 12-13-latków. Z danych PZH w oparciu o rejestr szczepień przeciwko HPV. Wiemy, że od 1 czerwca, no były teraz dwa miesiące wakacyjne, zaszczepiono około 10% docelowej kohorty. Jest ich blisko 800 tysięcy dzieci znajduje się w tej grupie docelowej, zaszczepiono około 80 tysięcy. Mam nadzieję, że ten program będzie się stale rozwijał, że dzięki także edukacji, która może być prowadzona w szkołach, szczególnie dla rodziców tych nastolatków. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć te plany, które zakłada Narodowa Strategia Onkologiczna, czyli 60% objęcia populacji, a być może w perspektywie kilku lat to by było ideałem, żebyśmy byli w stanie objąć 90% populacji docelowej tymi szczepieniami, tak jak zakłada Strategia Światowej Organizacji Zdrowia, która ma na celu eliminację raka szyjki macicy jako problemu zdrowia publicznego w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.
A jak pan ocenia szczepienia dla osób dorosłych? Wiem, że część tych badań chyba są nawet częściowo chyba bezpłatne, prawda?
Szczepienia dla osób dorosłych są tylko częściowo refundowane. Jeden z produktów jest refundowany w 50% i ta refundacja daje możliwość zaszczepienia się jednym z tych produktów w o wiele niższej cenie niż na wolnym rynku. Dotychczas, do czasu wprowadzenia programu dla nastolatków, który jest programem najbardziej skutecznym i powinien być absolutnie mieć priorytet w realizacji, dlatego że skuteczność szczepień HPV jest najwyższa u osób młodych, to dotychczas mieliśmy sytuację odwrotną, że najczęściej szczepiły się kobiety już dojrzałe. Skuteczność szczepień u tych osób także jest odnotowywana, natomiast jest ona niższa niż w przypadku zaszczepienia osób młodszych. Mam nadzieję, że obydwie te drogi, czyli program bezpłatny dla nastolatków, będzie się rozwijał i dzięki dostępności tych szczepień będą się także szczepiły osoby dojrzałe, dlatego że nie ma przeciwwskazań, praktycznie nie ma górnego limitu wiekowego dla szczepień przeciwko HPV.
Panie profesorze, ponieważ wiem, że pan pracuje także z pacjentami nie tylko w Warszawie, ale i w ramach województwa mazowieckiego, zapytam, jak pan odbiera obecnie nastawienie kobiet zgłaszających się do pana? Czy jest zauważalna różnica w kompetencjach, w wiedzy, że tak powiem, zapotrzebowaniu na ginekologa?
Myślę, że jest. Ja mam dużo pacjentek ze względu na profil prowadzonej działalności zawodowej, które już zetknęły się z problemem stanów przedrakowych czy raka szyjki macicy. Te kobiety są coraz bardziej świadome. Wiadomo, że nieprawidłowy wynik badania przesiewowego, na razie badania cytologicznego, jest dużym obciążeniem psychologicznym dla tych pacjentek, więc one stale poszerzają swoją wiedzę na ten temat, ale to, co zauważyłem, że bardzo często pytają o szczepienia dla swoich córek, dla swoich nastoletnich
synów.
I ta wiedza stale rośnie, pytają o to, były zainteresowane, kiedy ten program ruszy, więc oceniam, że ta świadomość rośnie, będzie rosła. Obserwujemy także kampanie medialne prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Jest to jedna z dróg oczywiście edukacji. Myślę, że tutaj ogromną rolę powinny odgrywać ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej, które właśnie realizują ten program szczepień, powinny aktywnie zachęcać i do tego, żeby nastolatkowie byli szczepieni. Takie działania są prowadzone w niektórych jednostkach, gdzie to nie przychodnia oczekuje na tego pacjenta, który ma przyjść do szczepienia, tylko prowadzi aktywne działanie rekrutacyjne po to, żeby objąć tą bardzo skuteczną formą profilaktyki jak największą grupę swoich nastoletnich pacjentów.
Czy jest jakaś możliwość skorzystania z adresu, z konkretnego numeru telefonu czy maila, na który...
Te informacje są dostępne na stronach Ministerstwa Zdrowia, łamane na HPV, o ile wiem, adres Ministerstwa Zdrowia łamane na HPV. Są tam informacje dotyczące realizacji samego programu. Można także wyszukać placówki, które realizują ten program. Liczba tych placówek w Polsce stale rośnie, jest już ich kilka tysięcy, więc dostępność do tych szczepień powinna być dosyć duża, powszechna i myślę, że każdy zainteresowany będzie w stanie się zaszczepić. Można także skorzystać z infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam też można uzyskać informacje na temat możliwości zaszczepienia.
Bardzo dziękuję pan profesor Andrzej Nowakowski, profesor Instytutu Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowych, profesor Zakładu Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, był naszym gościem. Dziękuję panu za rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu i panu redaktorowi za uwagę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się, panie profesorze.